organizacji. Raczej to porządkujmy, starajmy się doprowadzić do tego, żeby organizacja, żeby środowisko w ramach swojej grupy się porozumiało, dogadało, żebyście Państwo nie mieli problemu rozmawiania z jak naj, z bardzo rozdrobnionymi organizacjami mniejszościowymi. Więc tak sugeruję, żeby nie używać tego wskaźnika, że liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie, albo tego, że mniejszość niemiecka jest bez wątpienia mniejszością najbardziej aktywną, bo życzę tego, żeby Niemcy się zorganizowali jeszcze lepiej i żeby 3-4 podmioty niemieckie tylko składały do MSWiA, bo oni wewnątrz grupy sami się potrafią chyba lepiej zorganizować.
Czy pani Mario Lapkowicz jeszcze chciałaby uzupełnić swój głos, czy zaszły jakieś nowe wątki, które pominięte zostały?
Tak, chciałam jeszcze jedną rzecz poruszyć, która chyba najbardziej pasuje do tego punktu, chociaż troszeczkę wykracza poza ten punkt. Chodzi mi, ja to już zgłaszałam na komisji sejmowej. Chodzi o studia romologiczne, które są finansowane z programu romskiego, które w ubiegłym roku były realizowane na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, na którym pracuję i pan dyrektor mi zarzucił, że jestem lobbystką, więc w tej chwili jako lobbystka występuję z pytaniem, ponieważ wiemy, że wyłoniony podmiot nie uzyskał tej dotacji. Widzieliśmy tą informację na stronie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. I pytanie jest, ponieważ w Poznaniu mamy kadrę, mamy studentów i tak dalej. I pytanie, czy jest szansa, że Poznań będzie mógł te studia poprowadzić w tym roku. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o syntetyczne wypowiedzi, żebyśmy trzymali się harmonogramu, dobrze, spotkania. Bardzo proszę, pan i obok, przepraszam, pani za chwilkę zabierze głos.
Dzień dobry bardzo. Proszę Państwa, ja tu jestem po raz pierwszy. Państwo mnie pewnie nie znacie, ale znają mnie moja społeczność. Jestem tutaj w społeczności łemkowskiej. Toś tutaj, moi przedmówcy mówili o sprawach łemkowskich, ale ja jestem właśnie tu dzisiaj, żeby powiedzieć rzeczy, które mnie niepokoją. A pochodzę z miejscowości Przemków. To jest takie na ogół powiedzenie, że Warszawa, Kraków, stolica Polaków, Przemków, Legnica, stolica Łemków. I to jest środowisko, które liczy około 12% społeczności mniejszościowej. Jest to duża aglomeracja. I powiem Państwu tak, jestem społecznikiem 20 lat działający. Tym społecznikiem, który robi na rzecz mniejszości tą robotę u tak zwanej podstawy, czyli od młodzieży. Ja pisałem 5 projektów w tym roku, 3 projekty zostały odrzucone, 2 zostały zaakceptowane. Powiem tak, dla mnie te mniejsze zostały zaakceptowane, 2 imprezy, które ja organizuję i za które między innymi zostałem nominowany do osobowości roku 2019 roku. I miałem przyjemność odbierać nagrodę tą osobowość roku w działalności kategorii działalność społeczna i charytatywna tu niedaleko w Zamku Królewskim w Warszawie. I jednocześnie jestem menadżerem zespołu łemkowskiego, zespołu pieśni i tańca Łastywoczka. To nie jest zwykły zespół, to nie jest zespół, który tylko jest, pochodzi sobie gdzieś tam. To jest zespół, który ma wiele osiągnięć na arenie krajowej i zagranicznej. I zespół działa od 2000 roku, czyli ma 24 lata. I powiem Państwu tak, że w 2004 roku zespół dostał środki dofinansowania w wysokości 30 tysięcy złotych przy obsadzie 25 osób. Dzisiaj mam zespół wielopokoleniowy, 80 osób, liczący od najmniejszych do największych. 80 osób otrzymuje dofinansowanie 30 tysięcy złotych, a w tym roku dostałem 0. Ja się Państwa pytam. Tu mam taki list intencyjny od etnografa, znawcy kultury, który opisuje zespół łemkowski, bo w zeszłym roku Państwu też powiem, że tu niedaleko, obok, w Zamku Królewskim, zespół Łastłoczka, łemkowski, zespół pieśni i tańca otrzymał nagrodę Oskara Kolberga. To już Państwo mówi, co to jest za zespół. I ja w tym roku za te zasługi otrzymałem dofinansowanie w wysokości 0 zł. To ja się Państwa pytam, jak ja mam działać, jak ja mam funkcjonować, bo ja nie wiem. Ja co roku organizuję tak zwane warsztaty wyjazdowe, gdzie w 2005 roku zespół wyjechał, koszty zgrupowania były 5 tysięcy złotych. W tym roku 15 tysięcy złotych jest niezapłacone, aczkolwiek zgrupowanie się odbyło, bo liczę, że te środki otrzymam. I proszę mi powiedzieć, czy mam przyjechać po tej dzisiejszej tutaj wizycie i powiedzieć zespołowi, że nas nie ma? To powiem państwu, że tego nie powiem. To wcale nic nie powiedzieć, bo to, co robiłem, myślałem, że to da jakiś efekt i widzę tą integrację młodzieży, a jeszcze państwo mówią coś ciekawego. Jeżdżę po festiwalach, każdy siebie pyta, skąd pan tych młodych ludzi ma? Ja im odpowiadam, że państwo nie uwierzycie, ale w promieniu 50 kilometrów. Do mnie przyjeżdżają na próby, przywożą rodzice, dzieci w promieniu 50 kilometrów od Zielonej Góry, prawie że po Legnicę. I ktoś mnie pyta, czy pan pobiera środki może, żeby za dziecko zapłacili tak zwane wpisowe? A ja się pytam, ja mam pobierać? To dobrze, że oni ode mnie jeszcze nie są za paliwo, którego oni co sobotę muszą te dzieci przywozić. Więc teraz słuchając państwa, co tutaj słyszymy, że są środki zmniejszone, ja ich nie mam wcale, ja mam zero. Gdzie mam taki program, Nasza Świetlica, i to jest program, którego z nimi robię, nie będę tutaj opowiadał, jak długo, każdego miesiąca jakieś inne zajęcia, które potrzebują tożsamość kulturową i narodową mniejszości łemkowskiej. I teraz mi proszę odpowiedzieć, czy ja stąd wrócę z wiadomością pozytywną, czy negatywną. Czy siedzibę, którą użytkujemy od gminy, opłacamy czynsz i nie mamy z czego opłacić, to też mam powiedzieć, że się wyniesiemy, bo nie mamy z czego zapłacić? Już nie wspomnę o obiekcie, którego Stowarzyszenie Łemków posiada, obiekt w Legnicy, który trzeba zapłacić, wiecie o tym, że są tak zwane okresy karencji do zapłacenia podatek od nieruchomości. 4,5 tysiąca złotych już do zapłacenia już minął. Już nie wspomnę o świetle, gazie, tej innej rzeczach. I dzisiaj mówimy o procedurze takiej, że są sprawy formalne. To ja państwu powiem, co było powodem, że wniosek Łasiłoczka został, Łemkowski Zespół Pieśni Tańca Łasiłoczka został odrzucony. Brak drugiego podpisu. To było uzasadnienie. Brak drugiego podpisu. A państwu powiem tak, że ja się spotykam z prezesem i skarbnikiem, który mieszka jeden we Wrocławiu, drugi w Legnicy, a ja w Przemkowie. To jest promień 100 kilometrów, przyjeżdżamy do Legnicy na dworcu, żeby podpisać umowę, 15 umów. I w tym tak zwanym bałaganie na tak dworcu jest może i gdzieś wniosek został uchylony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani obok, bardzo proszę.
Dzień dobry, Róża Hazbijewicz, jestem prezesem Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne i chciałam właśnie się odnieść, jeżeli chodzi o dofinansowania i wnioski i podziękować ekspertom za trafność problemów, jakie zostały tutaj zaprezentowane, ale też chciałabym dorzucić ze swojej perspektywy, jakie ja widzę jeszcze. Ponieważ ja osobiście, my fundację prowadzimy już 12 lat bodajże. Prowadzimy też Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk. I ja osobiście, jeżeli chodzi o jakieś sprawy formalne i merytoryczne, to akurat nie mam problemu, bo tak się złożyło, że posiadam wykształcenie ekonomiczne. I tutaj nie mam problemów, ale jak najbardziej te wszystkie założenia, które były w tamtym roku przed składaniem wniosków o dotacje, też dla mnie były jakąś nowością. I tutaj ze strony ministerstwa chciałam zwrócić uwagę, że była zbyt późna reakcja i faktycznie ja wzięłam udział w szkoleniu, ale to szkolenie online prowadzone przez pana dyrektora Andrzeja Sosnowskiego było kilka dni przed terminem składania wniosków o dotacje. Jest także ze strony wymagań brak spójności tych wszystkich obowiązków w stosunku do narzędzi, jakie ministerstwo daje nam jako wykonawcom tak naprawdę tych wszystkich zadań. I to jest między innymi właśnie taka skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji, w tym, że musimy te sprawozdania naprawdę dopieszczać, już kolokwialnie mówiąc, i za każdą kropkę i przecinek ministerstwo tutaj odrzuca nam te sprawozdania do poprawy, a nie pozwala nam wpisać w we wnioski środki na właśnie jakiś księgowych, kadrowych, czy jakiś zespół ekspercki w zakresie biurokratycznym. Też z mojej perspektywy jest, akurat jeżeli chodzi o naszą mniejszość tatarską, to my faktycznie mieliśmy pecha, ponieważ w ciągu 3-4 lat zmieniło się 3-4 referentów i za każdym razem faktycznie trzeba było tłumaczyć, kto kim jest, jakie są problemy, jakie są potrzeby. I to też bardzo utrudniło w jakiś sposób rozwój tak naprawdę tutaj naszych działań. Ale też chciałabym w jakiś sposób zwrócić uwagę na brak całkowity, przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy mniejszości tatarskiej, całkowity brak jakiejś bieżących kontaktów ministerstwa, nie wiem, osób, które decydują o przyznawaniu środków, brak wizyt studyjnych, brak jakiegoś monitoringu projektów, mimo że my faktycznie otrzymujemy te środki, realizujemy projekty, wysyłamy zaproszenia na wszelkie różne działania, to od ponad 10 lat nikt z ministerstwa się nie zjawił na i myślę, że to jest właśnie problem też zespołu tutaj przedmówcy mojego, ponieważ jest całkowity brak wiedzy na temat rozwoju projektów, tak? I nie ma tak jakby skuteczności i trafności działań w zakresie, jest wręcz umniejszany ten rozwój, a faktycznie chyba te środki są celowe i tak naprawdę po to one są nam tutaj w nasze ręce dawane, aby ten rozwój był, tak? A tak naprawdę w momencie, kiedy faktycznie z 10 osób w zespole wzrasta, jest skuteczność tych działań, to ze strony ministerstwa, z podziału środków jest to w jakiś sposób ograniczane. No i też jest, powiem tak, szczerze i ogromnym problem jest termin wpłaty dotacji. To też, że jest 30 dni od dnia podpisania umowy, gdzie umowy też oczywiście powstają w przeciągu 3-4 miesięcy, od kiedy to tak naprawdę środki, jakie my mamy, to mamy 4-5 miesięcy od momentu, kiedy trwają działania, więc jest problem, bo my musimy też właśnie jakieś tam koszty już tracą po prostu cierpliwość. Ja też prowadzę ten zespół, więc musimy naprawdę pożyczki do fundacji akurat tutaj swoje prywatne jakieś, żeby opłacić trenerów i żeby faktycznie ta praca z dziećmi i młodzieżą mniejszości tatarskiej była bieżąca. I bardzo bym prosiła jednak o taką merytoryczną, bieżący monitoring działań, bo to naprawdę myślę, że jeżeli ktoś przyjedzie z decydentów, z komisji, z ekspertów do tych organizacji, które naprawdę realizują fajne projekty, to myślę, że to zaprocentuje. I ostatnia moja uwaga w zakresie jeszcze dialogu tak jakby, bo gdyby ten dialog był między ministerstwem a przedstawicielami organizacji przed decyzją ekspertów, komisji czy ministra, które projekty są tak naprawdę ważne, a które można faktycznie odpuścić, to może nie byłoby tylu problemów w tej chwili. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Akurat w przypadku monitoringu projektów, które państwo akurat realizujecie, to wiem, że w Kruszynianach dokładnie 5 kwietnia pani dyrektor była osobiście u państwa razem z dyrektorem Biura Wojewody.
Także zgadza się jak najbardziej, oczywiście, że tak. Czujemy tą dobrą zmianę.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan Trojanek.
Panie ministrze, to postaram się króciutko powiedzieć i powiem tak, mówimy o dotacjach, więc nie będę pana cyganił. Ja nie będę tutaj mówił o jakichś takich doświadczeniach i nietolerancji. Nam się Romo pracuje z departamentem dobrze, nie jesteśmy rozpieszczani, a może i dobrze. Jesteśmy traktowani tak jak każdy, myślę, z mniejszości, bynajmniej tak ja odczuwam to. Ale panie ministrze, zachodzi taka sytuacja bardzo ważna, że od wielu lat są realizowane te same projekty, są odgrzewane te same kotlety i tak naprawdę nic się nie zmienia w środowisku romskim. Nie bardzo jest to widoczne, jakie zmiany. Są te dotacje przyznawane, są to robione, jakieś organizacje nowe powstają, nie mają pomysłu. Ci, co już są wiele lat, już się trochę wypalili może, więc jakby to tak nie było. I chciałbym zwrócić uwagę, czy nie warto właśnie, żeby te dotacje dać szansę też dla innych organizacji młodych, którzy są świeżością, którzy mają jakieś fajne pomysły, którzy by zabłysnęli czymś innym. No bo tylu lat od 2001 roku ten program romski pilotażowy, który powstał, jest do dzisiaj realizowany. Nie do końca jest tak, jakbyśmy oczekiwali, żeby te zmiany były widoczne dla wszystkich. I dla społeczeństwa większościowego i dla nas, dla Romów. Ja, panie ministrze, szanowni państwo, jestem tu, żeby reprezentować swoją grupę etniczną i nie bardzo zawsze lubię mówić o jakichś dofinansowaniach, których nie otrzymałem ja, bo to nie jest taka moja rola, bo ja mam mówić głosem mego ludu, ale też organizuję taką fajną imprezę Biesiada Cygańsko-Słowiańską, pracuję z panem Kantym Pawliuszkiewiczem, Leżą Zapodowską i tak dalej i robię też Młode Talenty. No i w tym roku jakoś nie miałem tego szczęścia, że zostałem zmniejszony dla mnie budżet na tą Biesiadę Cygańsko-Słowiańską. O 15 mam spotkanie z panem prezesem telewizji dotyczące właśnie dalszego, czy telewizja dalej to będzie realizowała. Z tego co wiem, to tak, no bo dzisiaj zapadnie decyzja, ale też no, daję panu słowo Cygana, a Cyganie nie kłamią, nie staćmy będzie, żeby tą imprezę zorganizować dalej, ze względu na wysokie koszty oświetlenia, to jest impreza dwudniowa, Młode Talenty, tam jest bardzo dużo ludzi i ten budżet, który mam, po prostu jest tak, ja dostałem rachunki, jakie faktury muszę zapłacić za to wszystko i nie będę w stanie tą imprezę zrobić. Myślę, że to jest wspólne dziecko i departamentu, i ministerstwa, bo to się rozpoczęło, tutaj się zrobiło, chodziła ta impreza i nie chciałbym, żeby ona gdzieś poszła, a tam są wiele kultur, to nie tylko tam romska impreza jest, ale to jest wielokulturowa impreza, Młode Talenty, więc bardzo bym chciał, żeby pan minister pomyślał, pan dyrektor departamentu, żeby pomyślał. Bóg zapłać.
Dziękuję. Szanowni państwo, szereg uwag, które państwo poruszyliście w tym punkcie dotyczącym informacji na temat podziału dotacji na realizację zadań w tymże roku miało charakter indywidualny, ale też były kwestie, które miały charakter ogólny, szczególnie w przekazie pani profesor, które jakby wskazały pewne rzeczy o charakterze ogólnym, ale poruszyliście również kwestie poszczególnych dotacji indywidualnych, które zostały kierowane o charakterze podmiotowym bądź przedmiotowym. Pozwólcie państwo, że oddam głos teraz panu dyrektorowi departamentu, panu Andrzejowi Rudlickiemu i te rzeczy, które ja sobie wynotowałem i prosiłem również pana dyrektora o wynotowanie, żeby w poszczególnych rzeczach mógł odnieść się do poruszonych przez państwa kwestii. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, prawdą jest, że przy naborze wniosków na bieżący rok nastąpiła dość duża zmiana poprzez odpowiednie bądź bezpośrednie zastosowanie przepisów ustawy pożytkowej. Państwo doskonale wiecie, zrozumcie mnie dobrze, ja nie chcę się zasłaniać nikim. Ileś lat temu NIK zauważył, iż nie stosujemy w pełni jednego odesłania z ustawy mniejszościowej do ustawy o pożytku. Myśmy to skonsumowali. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oferta zastąpiła wniosek, wystąpiły nowe wymogi formalne. Trudne dla obu stron. One były w równym stopniu, może dla mnie najmniej, dla moich pracowników trudne, jak i dla oferentów. Dziękuję bardzo pani Róży, że powiedziała pani o szkoleniu, bo wcześniej pan zarzut, że go nie było. To szkolenie się odbyło 22 sierpnia. Ja nie śmiem twierdzić, że ono było za wcześnie przeprowadzone. Natomiast terminy składania wniosków upływały 30 sierpnia i 15 września, w zależności od charakteru wniosku. Było późno, ale to szkolenie było. W formie webinaru, ja bardzo nie lubię obcych słów w języku polskim, ale zaczynam się nimi sam niestety posługiwać wbrew własnej woli. Przepraszam. Poza tym na stronie powiesiliśmy informacje o najczęściej zadawanych pytaniach. Nie jest tak, że tej oferty nie można było w terminie skorygować. Rzeczywiście korekty, uzupełnienia były znakomicie prostsze w systemie dotychczasowym. Ja, no niestety, jako magister nauk prawnych nie mogę się zgodzić z bagatelizowaniem wymogów formalnych. Chciałbym, żeby pan mnie dobrze zrozumiał. Pan mówił o tych dwóch podpisach. Po pierwsze, sami tworzycie organizację, sami tworzycie statut, sami ją rejestrujecie w KRS-ie i ustalacie, jaka jest reprezentacja. Jeżeli podjęliście decyzję, iż reprezentacja jest łączna dwóch lub więcej osób, to jest wasza suwerenna decyzja. Natomiast z mojego punktu widzenia, urzędnika, również kontrolowanego przez różne instytucje i służby, to nie jest oświadczenie woli, jeżeli pod dokumentem nie figurują te podpisy i w takiej liczbie, o jakiej mowa w KRS-ie. Ja wiem, że pan prowadzi merytoryczną działalność i to może się wydawać z pańskiej perspektywy bzdurą, ale to nie jest oferta, to nie jest oświadczenie woli. Zdając sobie sprawę z tego, system informatyczny, system ESUT jest tak skonstruowany, że rejestrujemy tam osoby wskazane przy użyciu właściwych podpisów i właściwej liczby. Ten system ma służyć ułatwieniu życia. To państwo negatywnie opiniując informacje w roku ubiegłym. W projekcie tej informacji był wymóg wyłącznie formy elektronicznej. Minister ustąpił, aczkolwiek na papierze jest niewątpliwie trudniej. Po zarejestrowaniu tych osób oferta może być złożona przez osobę upoważnioną w systemie. Tego problemu wtedy nie ma. Uchybienia formalne miały charakter różny. Uchybieniem formalnym było złożenie wniosku po terminie i tu wprowadzenie nowego czy starego systemu nie ma żadnego znaczenia. Niestety takie oferty były składane. Państwo podnosiliście konkretny przykład kwartalnika, czy on jest w dokumentach nazwany dwumiesięcznikiem, nieważne, czasopisma, gdzie w ofercie doszło do dość kuriozalnej sytuacji. Powiem szczerze, nawet informatycy nie wiedzą, jak to się stało. Mianowicie usunięto z oferty złożonej elektronicznie kolumny. Zresztą myśmy z panią profesor przez telefon o tym rozmawiali swego czasu. Ja jestem pełen podziwu, i to nie jest złośliwość, dla wiedzy informatycznej osoby, która usunęła te kolumny, bo do tego momentu żyliśmy w przeświadczeniu, że złożenie oferty czy jakiegokolwiek dokumentu przez system ESUT eliminuje większość błędów formalnych, bo system wymusza. Nie pójdziecie dalej, jak nie napiszecie prowadzę działalność gospodarczą, nie prowadzę działalności gospodarczej. Okazało się, że da się technicznie wyeliminować całe kolumny. To są różne rodzaje uchybień formalnych. Natomiast zdając sobie sprawę z tego, że jest to nowe rozwiązanie, nowy system, szkolenie późno przeprowadzone, nie zostały wydane wszystkie środki, ale to w innym punkcie pan minister będzie jeszcze o tym mówił. W każdym razie przy rozdziale środków uwzględniono tę sytuację, iż wiele organizacji nie podołało, nie próbuję oceniać dlaczego, nie podołało, fakt zero-jedynkowy, wymogom formalnym i w większości dotyczy, to najwięcej takich przypadków dotyczy organizacji łemkowskich, potem ormiańskich. W sztukach, w ilości ofert, pan minister będzie rzucał koło ratunkowe. Jak już spojrzałem na pana ministra, to chciałbym wyraźnie podkreślić, że co prawda, jak mówił pan naczelnik, decyzje o podziale środków zostały podjęte trochę później, nie do końca wbrew informacji, ponieważ w trybie przewidzianym w informacji były ogłaszane komunikaty o prolongowaniu terminu. Natomiast pan minister w pewnym sensie dostał kota w worku, przychodząc do tego urzędu, rekomendacje jakichś ekspertów. Niemniej po tym chwili zastanowienia podpisane zostało dokładnie tak i w podmiotówkach, i w pozostałych, jak było zaprezentowane przez komisję. Już nie śmiem jej nazywać ekspertów przez swój udział w niej. Pani profesor mówi, że nie macie na to wpływu. Ja pozwoliłem sobie policzyć z zestawień protokolarnych. I to nie jest zestawienie kwotowe, ponieważ jak doskonale Państwo wiecie, a Pani Profesor najlepiej albo równie dobrze jak ja, tam gdzie nie ma kontrowersji, głosowaliśmy blokami, głosowaliśmy całe mniejszości. Tam, gdzie ktoś miał jakieś wątpliwości, były wnioski poszczególnych członków komisji oceniającej o wyłączenie do odrębnego głosowania i tam były odrębne głosowania. Więc sucha liczba głosowań nie odzwierciedla ilości przyznanych dotacji. Niemniej głos przewodniczącego rozstrzygnął w niespełna 15% głosowań, nie kwot, głosowań. Podkreślam, wyłączenia. Przepraszam, no ale pani profesor mówi, że nie macie wpływu, no to pozwoliłem sobie policzyć. Jak tak jednym zdaniem, to tak, bo w moim wieku mogę mieć kłopot z zebraniem myśli potem.
To nie, to ja mogę później.
Nie, nie, no pani profesor, proszę bardzo.
To znaczy, oczywiście zdarza się w większości przypadków, że my głosujemy razem. Ja nawet powiem, w jakich głosowaniach. W takich głosowaniach, w których państwo przyznajecie środki bez wyraźnej korekty, chociaż wiemy, że to są wnioski negocjowane z państwem, bo wychodzimy z założenia, że nie chcemy, tak, nie chcemy być przeciwko przyznawaniu środków, ale w bardzo wielu przypadkach i to, co ciekawe, w przypadkach, które były tutaj omawiane, na przykład kierowaniu pieniędzy na organizacje, które kierują swoje działania do migrantów, to były te sporne wnioski, więc ja tylko chciałam o tym powiedzieć, że my nie chcemy, żeby to, bo też o to czasem pytają nas przedstawiciele wspólnej Komisji Wspólnej Strony Mniejszościowej, czy my mamy wpływ. Otóż nie mamy wpływu, bo na rozdział tych środków. My swoją rolę widzimy raczej jako osoby, które mają wgląd w to, jak ten proces wygląda. I przez te lata, tak jak mówię, to od lat trwa i sytuacja jest taka sama, że właśnie 15%, 20%, ale to są właśnie te pieniądze, które budzą wątpliwości, a pracownicy departamentu decydują, że chcą, żeby te pieniądze były kierowane w taki, a nie inny sposób. Więc no nie wyszło mi w jednym zdaniu, przepraszam.
Dziękuję pani profesor, ale chyba jeszcze pamiętam, co chciałem powiedzieć dalej. Ja będę się upierał przy tym, że macie znaczący wpływ i widać nieudolnie, ale starałem się tak kierować komisją, żeby w minimalnej ilości przypadków dopuszczać do sytuacji, w której mój głos rozstrzyga. Mnie akurat ta forma nie odpowiada, natomiast jeżeli komisja składa się z 6 osób, no to nie ma innej opcji. Można by zrobić liczbę nieparzystą, tylko wtedy pytanie. To jeśli chodzi o wpływ. Jeśli chodzi o organizacje migranckie, tę dyskusję prowadzimy właściwie od lat na forum komisji z panią profesor i z... No, pani profesor jest tutaj emanacją przedstawicieli strony mniejszościowej. Po pierwsze...
Chciała zwrócić uwagę, że to jest nasze wspólne stanowisko. Wszystkich ekspertów, my się o
właśnie to chciałem powiedzieć, tak, że pani jest tu emanacją ekspertów i mówiąc o pani, mam na myśli wasz jednolity głos. Nie ma normatywnej definicji organizacji mniejszościowej. Pani profesor, a gdzie? A w którym miejscu? Pani profesor, chętnie się czegoś nauczę. Mam wpis na listę radców prawnych. My sobie to definiujemy. Te środki, o których mowa w artykule 18 ustawy, to już teraz zacznę doprecyzowywać, o jakich przepisach mówię, są przeznaczone na podtrzymanie tożsamości. W sensie formalno-prawnym organizacja Wietnamczyków, którzy nie musieliby ogłaszać, że są Wietnamczykami, mogliby założyć organizację, której jedynym celem statutowym jest podtrzymanie tożsamości jakiejś mniejszości. Ja oczywiście doprowadzam sprawę ad absurdum i oczywiście nie jest to sytuacja popierana. Natomiast Sprawa dyskusji o migrantach jest bardzo delikatna. Ja nie śmiem z Państwem polemizować, bo ja się absolutnie zgadzam, że ratio legis czy duch ustawy, tylko nie mówmy, że spirytus, jest taki, że chodzi o podtrzymywanie pewnych tradycji, rozwój, choćby utrzymanie, ochronę tych, którzy byli na polskich ziemiach, kolokwialnie powiem, od zawsze. Nie zmienia to faktu, że w demokratycznym państwie prawa każdy ma prawo zdeklarować o swojej przynależności, znaczy ma prawo nie deklarować, ale jeżeli chce, ma prawo zdeklarować o swojej przynależności narodowej. Może być to deklaracja dotycząca, a może być to, przepraszam panie Łukaszu, również o tym, że użytkuje język, bo to też był skrót myślowy. I taka deklaracja jest wiążąca dla organów państwa i państwu na szczęście żyjemy w państwie, któremu nie wolno tego weryfikować. W historii niedawno były państwa, które weryfikowały, uchwalały jakieś ustawy. Chwalić Pana Boga nie Rzeczpospolita. Jest jeden jedyny warunek obiektywny, aby można było, aby państwo mogło weryfikować, czy ktoś przynależy do mniejszości, czy nie, obywatelstwo polskie. I nie ma słowa o nabyciu tego obywatelstwa. Niestety jest możliwość nabycia obywatelstwa na kilka sposobów. Oczywiście państwo byście chcieli, żeby nabycie go przez urodzenie przesądzało. Można go w drodze decyzji administracyjnych uzyskać. Często jest to związane z pochodzeniem etnicznym polskim, ale człowiek staje się od momentu, kiedy decyzja staje się ostateczna i prezydent Rzeczpospolitej dysponuje prerogatywą nadania obywatelstwa, taką, przepraszam, monarszą prerogatywą, ponieważ konstytucja nie ogranicza tego żadnymi przesłankami. Więc to... Pani profesor, chyba jednak tym razem nie będę aż takim demokratą.
Ja bym chciał skończyć.
Nie idziemy do brzegu, ale... Przepraszam Państwa, to jest komisja, posiedzenie komisji, natomiast chciałbym, żebyśmy polemizowali na innych forach, ponieważ tutaj jakby jesteśmy już pół godziny prawie po czasie i wolałbym, żebyśmy mieliście Państwo czas na zadawanie pytań, wątpliwości, z którymi się podzieliliście ze stroną rządową. Był pełen szereg uwag co do kwestii technicznych związanych właśnie z procedowaniem Państwa wniosków, dlatego tutaj też pan dyrektor Rulicki jako członek komisji eksperckiej zabiera głos. Bardzo proszę o niepolemizowanie właśnie w kwestiach już takich typowo wynikających z jakby opisu prawnego na temat statusu obywatela polskiego, jakby dostępu do możliwości korzystania z tejże ustawy. Wolałbym, żebyśmy po prostu
natomiast zadania, które są realizowane, oczywiście, że powinny być, zresztą nie możecie Państwo zarzucić, że my próbujemy sterować to ku organizacjom migranckim. W Państwa wypowiedziach zabrzmiał dwugłos, realizować stare wnioski historyczne, kontynuacje, dopuścić nowych, coś odświeżyć. Jedno jest racją i drugie jest racją. Tylko ją trzeba gdzieś pogodzić. Póki dysponujemy takimi środkami, jakimi dysponujemy, bardzo trudno jest rozszerzać obszar, gdzie się dysponuje, patrzę na panią minister, ale nie patrzy na mnie źle, gdzie się dysponuje środkami publicznymi. I zgoda, że środki te nie powinny być przeznaczane na ewidentnych migrantów. W momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, toczyły się dyskusje, Państwo też podnosiliście te kwestie, aby organizacje, nie tylko ukraińskie, mogły wspierać uchodźców ukraińskich. Te środki nie powinny, powiem tak enigmatycznie, nie powinny być. Państwo inne środki przeznaczało na wspieranie uchodźców. I porządek prawny nie wskazuje na to, aby one powinny być na to przeznaczone. Pytanie, czy nauka języka, ja nie chcę, tu już byłem przywołany do porządku, zresztą na pewno nie jestem językoznawcą, ile jest języków, który jest prawdziwy, zresztą to nie jest jedyna mniejszość, w której ten problem występuje. Wydaje mi się, że uczenie języka mniejszości funkcjonujących w Rzeczpospolitej Polskiej, niekoniecznie przedstawicieli tych mniejszości, chyba leży, mieści się, nie będę mówił w czyim interesie leży, mieści się w pojęciu podtrzymywania tożsamości, propagowania, aczkolwiek oczywiście to nie migranci powinni być adresatem. Zresztą toczyły się też spory, tu spojrzę na kolegów z resortu edukacji, tu też Najwyższa Izba Kontroli ma znaczące osiągnięcia w zwrotach subwencji przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego, gdzie w systemie oświatowym szkoły wykazywały imigrantów, czy migrantów ukraińskich i nie tylko ukraińskich, to była największa liczba, jako uczniów mniejszościowych i powodowało to naliczenie subwencji w kwocie zdecydowanie, panie dyrektorze, prawda, zdecydowanie wyższej niż na zwykłego ucznia. Oczywiście, że resort edukacji przeznacza środki na naukę języka dla migrantów, tyle tylko, że języka polskiego, ponieważ oni swój język znają. Więc do pewnych absurdów i wypaczeń dochodzi. Pan minister deklarował otwartość na udoskonalenie systemu, oczywiście w granicach prawa. I jest co prawda późno, bo mamy, zdaje się, coś koło 17 kwietnia, ale będziemy, pani dyrektor pewnie będzie kierować wypracowaniem zasad na rok przyszły i na pewno doświadczenia i oceny, chciałbym to tak pojednawczo zakończyć, doświadczenia i oceny tego, co było, co jest. I mam nadzieję, że przynajmniej w pewnej mierze, staram się być realistą, wpłyną na zapisy nowej informacji i że opinia państwa o niej będzie inna niż o informacji poprzedniej. Padło, nie wiem, czy to jest bezpośrednio związane, czy nie. Ja pewnie nie zarzucałem lobbingu, ja tylko pytałem, w jakim charakterze pani występuje. Natomiast prawdą jest, że Chrześcijańska Akademia zrezygnowała bez formalnych podania przyczyn. Moją rozmowę z rektorem zachowam dla siebie, była wyjątkowo nieprzyjemna dla mnie. Natomiast pan minister podpisał ogłoszenie, czy podjął decyzję o ponownym konkursie w tej sprawie i on wisi. Wisi w normalny sposób opublikowany. Zwracali się do nas, do moich pracowników, niektórzy zainteresowani, aby ich odrębnie informować, ale niestety po doświadczeniach z pierwszego naboru i jego zakończeniem nie będziemy nikogo odrębnie informować i wszystkich zawsze traktowaliśmy równo, a teraz będziemy traktować jeszcze bardziej ponadstandardowo równiej. I to jeśli chodzi o ułam. Chciałem zwrócić uwagę, że przyjęliśmy limit kosztów administracyjnych i to jest to, o czym państwo też mówicie, że nie ma pieniędzy na profesjonalistę, księgowego organizatora czy kogoś innego, ale też oczywiście będziemy dyskutować o wysokości tego limitu. Tylko państwo się sami zgodzicie, że nie fajnie byłoby przejść na koszty administracyjne, żebyśmy ponieśli 99% kosztów administracyjnych, a za 1% zrobili koncert. Panie Bogdanie, nie zmniejszyliśmy środków na one kwoty, nie dyskutujmy o wartości pieniądza. One kwotowo nie są mniejsze i jeżeli doliczy pan jednostkę samorządu terytorialnego, to one są chyba nawet większe. Że ich jest mało, zgoda, ale mało jest prawdopodobnie na każdą inną ze złożonych ofert. I to chyba... Czy ja się troszkę nie odniosłem?
Nie, no to są te wszystkie rzeczy, które też sobie w specyfikacji.
To tego świadomie nie powiedziałem.
Dziękuję. Tak uważam. Co prawda, szanowni państwo, na koniec jakby w podsumowaniu, bo jakby padło również w dyskusji, że nie wszystkie pieniądze podczas poprzedniego naboru zostały rozdysponowane, dlatego też, szanowni państwo, pragnę państwa poinformować, że w przyszłym tygodniu otwieramy kolejny nabór. Także będziecie państwo mieli do dyspozycji te środki, które są na realizację państwa działań. Także w przyszłym tygodniu śledźcie strony, będzie ogłoszony nabór. Także chciałbym tym optymistycznym akcentem zamknąć, szanowni państwo, punkt szósty i ogłosić 10 minut higienicznej przerwy. Wszak siedzimy tutaj od 3 godzin, a rozumiem, że materia i tak jest niewyczerpana, no ale trzeba po prostu zarządzić troszeczkę tym czasem. Dziękuję.
Szanowni państwo, zapraszamy na miejsca. Będziemy kontynuować obrady.
Ja absolutnie rozumiem, znaczy tak, ja rozumiem intencje pani.
Zapraszam, proszę państwa, wznawiamy obrady.
Przyjęcie opinii, ale wszyscy muszą...
Zapraszam państwa na miejsca. Będziemy kontynuować obrady. Jeszcze w punkcie szóstym, czyli w informacji o podziale dotacji, jest podpunkt przyjęcie opinii Komisji Wspólnej, ponieważ zgodnie z ustawą Komisja Wspólna przyjmuje opinię na temat, zgodnie z artykułem 23 ustęp 2 punkt 4 do zadań komisji należy opiniowanie wysokości i podziału wysokości środków przeznaczonych w budżecie państwa, a także wyrażanie opinii w punkcie pierwszym o sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, no to co w oczywisty sposób podział dotacji jest jednym z form realizacji praw i potrzeb mniejszości. Jako współprzewodniczący ze strony mniejszości oczywiście no, nie będzie chyba zdziwieniem, że z punktu widzenia strony mniejszościowej no, nasza opinia na temat i wysokości środków i sposobu ich podziału jest negatywna oczywiście.
Znaczy, ja będę, szanowni państwo, oczywiście to jest państwa decyzja, opinia, natomiast ja będę mimo wszystko prosił państwa ten kredyt zaufania ze względu na to nowe otwarcie, przepraszam, nowe spojrzenie. Jakby nowe spojrzenie zidentyfikowania państwa potrzeb. Załóżmy, że tym kolejnym czasem do współpracy będziemy chcieli uwiarygodnić nasze dobre zamiary, zaangażowanie w realizację państwa potrzeb, żeby kolejna opinia była opinią pozytywną, o co będę już teraz państwa zabiegał, zachęcając jednocześnie do realizacji tego działania, które zamierzamy wspólnie, żebyśmy byli partnerami w dojściu do tej pozytywnej opinii. Dziękuję.
Jeszcze może gwoli wyjaśnienia. Oczywiście my traktujemy tą negatywną opinię, oceniając to, co się wydarzyło w kontekście decyzji podejmowanych nie przez nowy rząd, tylko przez będący spadkiem po poprzednim rządzie, bo przecież i wysokość środków, i sposób podziału dotacji i zasady były efektem działań nowego rządu, starego rządu. Nowy rząd po prostu wszedł w te buty i jedyną chyba możliwą decyzją było podpisanie tego podziału, który jest, bo zaczynanie na nowo procedury oczywiście byłoby jeszcze gorszym działaniem niż przyjęcie tego, co zostało opracowane. Także nasz wniosek o negatywną opinię oczywiście dotyczy tych działań, które były podejmowane wcześniej. To nie jest to ocena tych działań nowego rządu, ponieważ on jeszcze nie zdążył podjąć działań w tej kwestii oczywiście. Dziękuję bardzo.
Za dobrą monetę proszę przyjąć fakt, że w przyszłym tygodniu jest nowy konkurs, także szanowni państwo, dokładamy wszelkich starań, żeby pokazać, że ta współpraca będzie przebiegała płynnie, harmonijnie i na podstawie konsensusu wspólnego. Dziękuję. Więcej pieniędzy. Przechodzimy do punktu siódmego.
Przechodząc do punktu siódmego, ten punkt był zaplanowany przez nas i w programie wpisaliśmy, że rozpocznie ten punkt wystąpienie przedstawiciela strony mniejszościowej, czyli w tym przypadku mnie jako współprzewodniczącego. No, chciałbym w imieniu Strony Mniejszościowej, Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwrócić się z apelem do strony rządowej o rozważenie możliwości zwiększenia środków na realizację w 2024 roku, czyli w roku bieżącym, zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Argumenty na rzecz takiej propozycji padły dzisiaj na posiedzeniu komisji, więc nie będę ich powtarzał. No, sytuacja wydaje się oczywista. Zgodnie z tą tabelką, którą już widzieliśmy w tym roku środki są realnie mniejsze niż były w roku ubiegłym. To jedno. Drugie, no jest koszty prowadzenia jakichkolwiek działań wzrosły znacząco. W innych sferach życia państwa środki na różnego rodzaju działania zostały zwiększone. Sfera mniejszości narodowych i etnicznych pozostaje sferą, gdzie te środki pozostają na poziomie roku, poniżej poziomu roku 2023. W związku z tym gorąca prośba z naszej strony o zwiększenie tych środków, aby zapewnić zachowanie ciągłości działań. Tutaj padło sformułowanie, że nie może być tak, że środki administracyjne wynoszą 99% środków, a jeden idzie na cele merytoryczne. No, wydaje mi się, że organizacje mniejszości tak nie robią w żadnej sytuacji. Natomiast aby jakiś podmiot mógł w ogóle funkcjonować i aplikować o środki, musi mieć środki na funkcjonowanie. To dotyczy dotacji podmiotowych. I tutaj w tym momencie mamy zagrożone ciągłość funkcjonowania organizacji mniejszości narodowych, które de facto pełnią rolę instytucji kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Więc jeżeli te organizacje padną, poznikają, nie będą w stanie się utrzymać, nie mając środków, po prostu sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna. Tym bardziej, że są na te organizacje nakładane coraz to nowe obowiązki formalne i bez zapewnienia odpowiednich środków na realizowanie tych obowiązków po prostu nie będziemy w stanie tych zadań realizować. Odrębną kwestią jest oczywiście postulat zwiększenia środków, aby można było podejmować nowe działania. No ale to jest już w ogóle w tym momencie w sferze naszej fantazji. Nie będę tego tematu zwijał. Wydaje się, że jest to sprawa oczywista. Także nasz gorący apel, aby te środki zwiększyć. I mam jeszcze takie pytanie jakby porządkujące. Ta kwota, która pojawiła się w prezentacji, to była kwota już podzielonych środków. Czy ona obejmowała te środki, które będą podzielone? I no jak, na jakie środki będzie ten konkurs, który będzie teraz ogłoszony?
Dobrze. Już oddaję głos pan dyrektor Rulicki. Bardzo proszę.
W całości, czy tylko to pytanie ostatnie?
Nie, no w całości. Proszę. Także proszę.
To zacznę od końca. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście to podsumowanie obejmuje sumę środków, co do których zostały podjęte decyzje o ich przyznaniu. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie środków, jest to na pewno niezwykle trudny temat. Trudno się z państwem nie zgodzić, że dobrze by było, gdyby te środki były większe w roku bieżącym. W poprzednim, jeszcze tego nie ustosunkowałem, w poprzednim wystąpieniu, w poprzedniej jakby rundzie pani profesor krytykowała to, że się czasem zmieniają referenci w departamencie. Też ludzie odchodzą z pracy, czasem są to nasze decyzje, ale czasem ludzie odchodzą z pracy zazwyczaj za pieniędzmi. Chociaż absolutnie nie śmiem grzeszyć i narzekać na wynagrodzenia, ale każdy ma prawo do wyboru. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są podwyższane płace minimalne i zdajemy sobie oczywiście sprawę z kosztów energii, wszystkich mediów. Niewątpliwie pan minister ani pan minister Kierwiński nie dysponują w budżecie, którym administrują, którym zarządzają, który wykonują, w którego dysponentem głównym jest pan minister Kierwiński, środkami rezerwowymi. Jak pan minister mi słusznie podpowiada, tak naprawdę ten budżet jest budżetem odziedziczonym. Formalnie obecna Rada Ministrów go wniosła do Sejmu, faktycznie go nieco poprawiła. Zwracam uwagę, że w takim terminie, aby nie zaszły konstytucyjne przesłanki umożliwiające podejmowanie decyzji o krótkotrwałości obecnej kadencji parlamentu. I jeśli chodzi o część 43, to zostało to przyjęte w skali 1:1. Ale również w innych częściach, których pan minister jest dysponentem, nie ma rezerw. Natomiast z całą pewnością pan minister będzie dokładał starań, gdyby takie środki się pojawiły niewykorzystane. Oczywiście nie 15 grudnia, bo to jest fikcja. Żeby takie środki, znaczy chyba mogę w imieniu pana ministra zadeklarować, że jeżeli pojawią się wolne środki własne, to je